Dzień dobry Państwu. Dzisiaj trochę więcej na temat wysokich przedstawicieli, czy EU Special Representative, czyli specjalnych przedstawicieli Unii Europejskiej. Zobaczyliście Państwo, jak ta funkcja była realizowana w Bośni i Hercegowinie, a dzisiaj popatrzmy, gdzie jeszcze taki instrument właśnie jak specjalny przedstawiciel Unii Europejskiej funkcjonował do tej pory, jakie są jego zadania. Trzeba powiedzieć, że jest to instytucja dosyć prężna i z założenia bardzo dobra, to znaczy bardzo dobrze, że ją w ogóle wymyślono. Problem, jak zobaczyliście na przykładzie tej instytucji w Bośni, polega na tym, że jej umocowanie pośród innych instytucji unijnych i programów, które są realizowane na miejscu, w którym jest rozlokowany EU Special Representative, jest stosunkowo słabe, czyli jego możliwość zarządzania sytuacją jest stosunkowo niewielka, chociaż są to zazwyczaj ludzie, którzy i są dobrze zorientowani, i są wpływowi, i mieliby szansę na to, żeby skutecznie zarządzać misjami unijnymi na miejscu. I przejdźmy teraz do slajdu drugiego z przedstawionych, załączonych przeze mnie Państwu. I uważa się, że żeby w ogóle móc rozwijać politykę zewnętrzną Unii Europejskiej, potrzebna jest koncentracja na trzech czynnikach jednocześnie. Pierwszym z nich to jest praca nad państwami członkowskimi i nad tym, żeby ich polityki zagraniczne były zbieżne. Jeśli nie mogą być zbieżne, to chociaż żeby były w miarę spójne. Czyli żeby zainteresowanie państw członkowskich Unii, żeby było proporcjonalne we wszystkich państwach, żeby się koncentrowało na poszczególnych zagadnieniach. Czyli chodzi generalnie o to, żeby państwa zachowywały się na arenie międzynarodowej w taki sposób, żeby sobie nawzajem nie przeszkadzać i żeby wszystkie reagowały mniej więcej w ten sam sposób. Bolesne było doświadczenie rozpadu byłej Jugosławii i procesu powstawania nowych państw w miejsce byłej Jugosławii, gdzie wtedy jeszcze polityka zewnętrzna powstającej wtedy Unii Europejskiej, czy wspólnot europejskich stających się Unią Europejską, dużo procesów wtedy się działo jednocześnie, była bardzo słaba. Czy to było podstawowym powodem do tego, że państwa różnie reagowały na nowe państwa, takie jak Chorwacja czy Słowenia, czy te bez względu na politykę unijną te państwa i tak by zareagowały? Stało się bardzo źle, że część państw popierała powstawanie nowych państw, szybkie powstawanie nowych państw w wyniku rozpadu Jugosławii, a część państw nie. I uważa się, na przykład część analityków uważa, że Niemcy, uznając państwowość Chorwacji bardzo szybko, zanim Unia Europejska się wypowiedziała na ten temat, zanim inne państwa zrobiły cokolwiek, przyspieszyła rozpad byłej Jugosławii i przyspieszyła rozpoczęcie wojny na Bałkanach. Więc to było bardzo trudne doświadczenie i jak Państwo sami widzicie, zbieżność polityk, czyli jakby pracowanie nad tym, żeby państwa zachowywały się w jakiejś sytuacji politycznej w taki sam sposób, jest bardzo ważne. Bo pokazuje, że wtedy Unia jest jednością. Unia zlepiona z 20 kilku państw może być silna, natomiast Unia, która nie jest w stanie zareagować jednym głosem na jakieś wydarzenie polityczne, no, przestaje być istotnym graczem. Drugim elementem jest budowanie instytucji czy systemu instytucji do realizacji polityki zewnętrznej. Czyli żeby realizować politykę zewnętrzną, to trzeba mieć aparat do jej realizacji. Czyli trzeba mieć wyznaczone instytucje, kompetencje tych instytucji, relacje pomiędzy nimi, żeby mieć po prostu system zarządzania własną polityką. Jeżeli tego nie ma, a wiemy, że w Unii Europejskiej to się tak trochę tworzyło, potem było zmieniane, ale generalnie nie ma jednego spójnego systemu zarządzania polityką zewnętrzną, no to wtedy ta polityka jest dużo słabsza niż gdyby ten aparat był. Czyli nie jest jasne, kto w jakich okolicznościach podejmuje decyzje i jaki jest proces realizacji. Trochę to wiadomo, ale także zdarza się, że różne instytucje Unii podejmują działania niezależnie od siebie i te działania czasem może nie stoją w sprzeczności ze sobą, ale podważają swoje nawzajem racjonale i zdecydowanie osłabiają efekt, jaki można by było uzyskać, gdyby te działania skoordynować. I trzecia rzecz, która wymaga rozbudowy, to są instrumenty realizacji tej polityki poza granicami. Część z tych instrumentów Państwo już znacie. Tutaj można wrzucić, albo i nie można, no pytanie, czy można wrzucić właśnie siły wojskowe do instrumentów realizacji, bo z jednej strony Unia dostarcza ram prawnych do wykonywania misji wojskowych poza granicami, ale z drugiej strony nie posiada własnych sił do realizacji tego i nie posiada także mocy decyzyjnej do tego, żeby wymusić na państwach udział w takich misjach. Mamy też misje cywilne, o których kłopotach też już Państwo wiecie, czyli z jednej strony bardzo potrzebny na świecie instrument do tego, żeby stabilizować obszary, na których zachodzą różnego rodzaju konflikty, a z drugiej strony jakaś niemoc wewnętrzna Unii do tego, żeby opracować procedury od początku do końca i żeby tymi misjami zarządzać. Do instrumentów prawdopodobnie możemy także zaliczyć pomoc finansową, czy pomoc przedakcesyjną, czy pomoc humanitarną, czy pomoc stabilizacyjną. Czy możemy do instrumentów dorzucić politykę conditionality, czyli warunkowania politycznego? Prawdopodobnie możemy także i to. Więc instrumentów do realizacji tej polityki jest trochę, ale jak Państwo widzicie, to są te największe, o których wspomniałam, są jeszcze oczywiście mniejsze, ale jak Państwo widzicie, praktycznie przy każdym instrumencie, do którego się odnosiliśmy, są jakieś ale, czyli jest pewna niemoc, są pewne nieścisłości. I teraz z EU Special Representative jest trochę tak, że ta instytucja została powołana jako instrument, jeden z instrumentów realizacji, jako polityczna reprezentacja Unii, która nie ma natychmiastowego wpływu na formowanie się polityki unijnej, ale jest kluczowa do formowania polityki w danym regionie. Czyli to nie jest ktoś, kto pojedzie i będzie miał jakieś wielkie biuro, albo wielkie siły, albo wielkie pieniądze do realizacji polityki Unii, ale jednocześnie jest to podstawowe źródło informacji dla formowania polityki unijnej. Więc ta instytucja powstała jako instrument, z czasem zaczęła być wciągana do sieci instytucji unijnych służących do realizacji polityki zewnętrznej, a jej w dużej mierze, czy wielu EU Special Representative w swojej pracy musiały się koncentrować przede wszystkim na tym, żeby realizować punkt pierwszy, czyli jakby żeby całą swoją moc zaangażować do tego, żeby wpływać na polityki państw członkowskich i powodować, żeby one były spójne, czyli żeby nie to, że koordynować, no bo nie ma mocy koordynowania polityki zewnętrznej państw członkowskich oczywiście, ale ma szansę negocjować, przekonywać, wpływać, uzasadniać czy zwracać uwagę na pewną sytuację po to, żeby osiągnąć spójność oddziaływania państw członkowskich Unii w jakimś obszarze. Przejdźmy teraz do slajdu trzeciego i zobaczmy, jak ta instytucja się rozwijała. Bardzo ciekawe na temat EU Special Representative jest to, że najpierw rozlokowano EU Special Representative, specjalnych przedstawicieli Unii, a potem dopiero ustanowiono ramy prawne dla funkcjonowania tej instytucji wśród innych instytucji unijnych. Czyli zobaczcie, że pierwszy specjalny przedstawiciel był mianowany w marcu 1996 roku i to był pierwszy przedstawiciel, który miał wspierać proces pokojowy w regionie Wielkich Jezior, czyli w Afryce. I drugi niedługo później, w tym samym roku, w październiku 1996 roku, który był mianowany do spraw procesu pokojowego na Bliskim Wschodzie. Czyli najpierw stwierdzono, że taka instytucja jest potrzebna i że trzeba ją w jakiś sposób ustanowić, a potem dopiero traktatem amsterdamskim w 1997 roku ta instytucja specjalnego przedstawiciela została formalnie konstytuowana i nadano jej kontekst wśród innych instytucji. W tej chwili EU Special Representatives podlegają pod przedstawiciela Unii Europejskiej do spraw polityki zagranicznej i współpracują z nim i wykonują wspólnie misje unijne. Po 1996 roku lawinowo zaczęto rozlokowywać specjalnych przedstawicieli. Spójrzmy teraz na slajd czwarty. Jednym z najistotniejszych obszarów zainteresowania i w latach 90. i nadal w tej chwili Unii Europejskiej jest róg Afryki, Sahel, od Senegalu aż po Sudan praktycznie, Somalia. No, zresztą wiemy, że Afryka Północna, zresztą oczywiście w Afryce Północnej czy tej Afryce w Sahelu koncentruje się bardzo dużo interesów unijnych związanych z migracjami, związanych z koniecznością stabilizacji obszaru, żeby ograniczyć w jakiś sposób migrację ekonomiczną czy migrację polityczną osób, które zamieszkują w tamtych obszarach. Wiemy, że to jest region podatny na niestabilność. Wiemy, że arabska wiosna przewróciła reżimy kilku państw w Afryce Północnej. Czyli generalnie dla Unii Europejskiej jest to obszar sąsiadujący zaledwie przez jedno stosunkowo nieduże morze i stosunkowo dużo problemów może się wiązać z zaniedbaniem kontaktów z Afryką Północną. Przejdźmy teraz do slajdu piątego. Drugim obszarem, którym Unia jest żywotnie zainteresowana, to jest Azja Centralna. Prawdopodobnie z dwóch czy trzech powodów. Pierwszym jest fakt, że jeżeli są jakieś niestabilności polityczne, to one mogą mieć wpływ na stabilność Unii Europejskiej, a w tym obszarze niestabilności polityczne pojawiły się w momencie rozpadu Związku Radzieckiego. I choć one są w zasadzie pod kontrolą, to nadal jest cała masa newralgicznych elementów, które w tym obszarze występują. Druga rzecz jest oczywiście konkurencja z Rosją, a trzecia rzecz to są to wszystko obszary bardzo zasobne w energetyczne surowce naturalne, z którymi Unia Europejska cyklicznie ma zamiar coś zrobić, czyli rzućmy okiem na te obszary. Azja Centralna, czyli Kazachstan, Uzbekistan, Turkmenistan, Kirgistan, Południowy Kaukaz i Gruzja. To są kolejne miejsca, a następnie Afganistan, no z przyczyn oczywistych w Afganistanie niestabilność polityczna istnieje i prawdopodobnie jeszcze trochę potrwa z różnych względów. Niestabilność Afganistanu sama w sobie jest zagrożeniem ze względu na terrorystów, którzy mogą eskalować swoje działania poza terytorium Afganistanu, no a także oczywiście ze względu na produkcję maku z Afganistanu płynie najwięcej narkotyków do Unii Europejskiej. Uważa się, że to właśnie z Afganistanu do Unii Europejskiej płynie najwięcej heroiny, która jest w Europie spożywana. I jest to takie trochę błędne koło. Zobaczcie Państwo, dlatego że mak jest, jakby produkcja maku i obróbka maku jest monopolizowana przez talibów, którzy w ten sposób sponsorują, finansują swoją działalność terrorystyczną. Ta heroina jest przede wszystkim sprzedawana w Unii Europejskiej, przez co generowany jest w Unii Europejskiej, generowany jest zysk na działalność przeciwko Unii Europejskiej. Więc to takie zamknięte koło powoduje naprawdę, naprawdę dosyć duży problem dla państw członkowskich, dla społeczeństw, no i dla Unii Europejskiej. Przejdźmy teraz do slajdu szóstego. Kolejny wysoki przedstawiciel to jest, nie, przepraszam, nie wysoki, tylko specjalny przedstawiciel Unii, to jest właśnie ten do spraw procesu pokojowego na Środkowym Wschodzie, czyli Palestyna i Izrael. To jest w ogóle miejsce, w którym została rozlokowana pierwsza po II wojnie światowej misja ONZ-owska, która trwa do dziś. To jest miejsce, w którym, kiedy Unia Europejska rozlokowała swojego specjalnego przedstawiciela, to prawdopodobnie on stamtąd już nie zniknie jako instytucja, przynajmniej nie szybko, dopóki jest problem, a problem wydaje się strukturalny, problem jest strukturalny i dopóki on nie zostanie rozwiązany, nie wiadomo jak, tak długo prawdopodobnie Unia będzie miała tam swojego przedstawiciela. Dwóch kolejnych przedstawicieli to ten w Bośni i Hercegowinie. O nim już szczegółowo rozmawialiśmy i w Kosowie. Kosowo ma bardzo trudny status w tej chwili. Jest to państwo podzielone, państwo, którego powstanie sponsorowała Unia Europejska. Państwo, które powstało niby w celu połączenia w jakiś sposób społeczności albańskiej, społeczności serbskiej, do tego faktycznego, realnego połączenia nigdy nie doszło. Także Unia Europejska dalej jest tam obecna i nie tylko specjalny przedstawiciel, ale i stosunkowo duża misja. Ostatni z wymienianych przeze mnie tutaj specjalnych przedstawicieli, to jest ten do spraw praw człowieka i on nie jest przyporządkowany terytorialnie, to jest specjalny przedstawiciel, który się ma zajmować wszystkimi sprawami związanymi z koniecznością realizacji standardów prawnych. Przejdźmy teraz do slajdu siódmego i do zadań EU Special Representative. Jest to stanowisko polityczne. Jego kompetencje bardzo się różnią w zależności od mandatu Unii Europejskiej, w zależności od tego, czy jego stanowisko ma być kontynuacją misji ONZ-owskiej, czy też nie. Jest to dyplomata z bardzo dobrą znajomością obszaru, w którym pracuje, który ma za zadanie podnosić widzialność Unii Europejskiej, czyli jest uchem, mówi się uchem, głosem i twarzą Unii Europejskiej. Działa w różne strony, czyli z jednej strony przekazuje informacje od Unii, czy negocjuje różne projekty unijne z władzami państwa przyjmującego, jeżeli takie są oczywiście, a z drugiej strony przekazuje informacje do Unii Europejskiej. Z początku zasady, na jakich specjalny przedstawiciel ma działać i jak ma jakie są jego, jakie jest jego zamocowanie przy Radzie Unii Europejskiej, nie było jasne. Do dzisiaj to nie jest stuprocentowo uregulowane. W tej chwili wiemy, że ma wspierać ogólnie rzecz biorąc pracę wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa. Czyli w dużej mierze, ponieważ to jest tak, niby jest umocowany prawnie, ale tak do końca nie ma zamkniętej listy zadań, które ma realizować i obowiązków, to w dużej mierze realizacja tej funkcji zależy od osoby, która tą funkcję sprawuje. Dobra, i przejdźmy w takim razie do slajdu 8. Ogólnie rzecz biorąc, te zadania, które Unia Europejska powierzała swoim przedstawicielom, bardzo się, znaczy wcale nie bardzo, ale jednak się różniły z miejsca na miejsce w zależności od tego, jaka była konieczność działania w państwie przyjmującym, czyli w państwie, w którym przedstawiciel miał być rozlokowany. Więc czasem to było z zadaniem zapobiegania konfliktom, zarządzania kryzysem, rozwiązywania konfliktów, wspieraniem procesu budowania pokoju czy transformacji polityczną, z pomocą władzom lokalnym w budowaniu jakiejś polityki w stosunku do Unii Europejskiej. Te mandaty czasem były stosunkowo ogólnie nakreślone, a czasem bardzo precyzyjnie i dosyć szeroko. Największą moc decyzyjną, jaką kiedykolwiek specjalni przedstawiciele mieli, to było właśnie w Bośni i Hercegowinie, kiedy połączono funkcję specjalnego przedstawiciela Unii Europejskiej i wysokiego przedstawiciela ONZ-u. I wtedy właśnie ten EU Special Representative przejął Bone Powers, o których Państwu wspominałam poprzednim razem, i miał prawo wdrażania, ustanawiania prawa dla tego państwa, a także odwoływania z urzędów. I to były naprawdę bardzo, bardzo mocne kompetencje, przy czym one nie wynikały z mandatu unijnego, tylko z mandatu ONZ-owskiego, czyli z faktu, że te dwa stanowiska zostały połączone, czyli był tak zwany double hatting, czyli podwójny kapelusz. W większości przypadków przedstawiciel Unii Europejskiej nie jest tą samą osobą, która reprezentuje ONZ. To zdarzyło się chyba tylko ten jeden raz. W każdym razie zdarza się rzadko i jego kompetencje są znacznie bardziej ograniczone, czyli jest to rola bardziej polityczna, dyplomatyczna, negocjacyjna. To jest rola, w której człowiek z bardzo dużym poparciem unijnym może spotykać się z lokalnymi przywódcami i patrzeć, jakie rozwiązania są możliwe do wykonania. Ale też i człowiek, który patrzy, co na miejscu jest możliwe do zrobienia i przekonuje państwa członkowskie Unii do tego, żeby zbudowały spójną politykę w tą i tą stronę. Czyli on sugeruje i Unii Europejskiej, i państwom Unii Europejskiej kierunek działań w danym obszarze. Kolejną rzeczą, jaką robią specjalni przedstawiciele, to w jakiś sposób mają doradzać szefom różnych innych misji, projektów, programów unijnych na miejscu. Jak widzieliśmy w Bośni i Hercegowinie, zadaniem specjalnego przedstawiciela było nawet coś w stylu koordynowanie tych misji czy zbudowanie platformy wymiany informacji pomiędzy tymi misjami i programami, ale też zobaczyliśmy, że wszystko to zależy od dobrej woli osób realizujących te programy i od tego, jakie są ich zadania, które zostały im jakby nadane czy wyznaczone przez instytucje, które uruchamiały te misje. W związku z tym To, czy głos specjalnego przedstawiciela był brany pod uwagę, czy nie, zależało od splotu różnych czynników. Więc jak Państwo widzicie, jest to stosunkowo niewdzięczna funkcja, znaczy interesujące zadanie, ale niewdzięczna funkcja. Wyobraźcie sobie Państwo, że jesteście specjalnym przedstawicielem i jesteście gdzieś przypisani do jakiegoś obszaru, macie poparcie polityczne Unii, możecie jej mówić, co Waszym zdaniem powinno być zrobione, możecie wpływać na państwa członkowskie, ale z drugiej strony to jest tylko i wyłącznie dyplomacja, czyli nie macie kompetencji do tego, żeby czymś zarządzać, czymś konkretnym. Przejdźmy teraz do slajdu 9. I podsumowując schemat działania specjalnych przedstawicieli, możemy powiedzieć, że oni działają na czterech poziomach. Pierwszy to jest pomiędzy poszczególnymi misjami w ramach polityki bezpieczeństwa i obrony czy zagranicznej bezpieczeństwa w tym samym państwie, czyli Unia Europejska rozlokowuje ileś tam misji, programów, projektów a specjalny przedstawiciel działa pomiędzy szefami tych misji. Przy czym do końca nie wiemy, co on ma robić. Na pewno ogromnym plusem jego aktywności jest to, że otwiera platformę komunikacji pomiędzy tymi misjami, ponieważ w innym przypadku one wcale nie musiałyby się ze sobą komunikować na miejscu. No i to oczywiście byłoby fatalne. Poziom drugi to jest pomiędzy misjami polityki zagranicznej bezpieczeństwa, a innymi misjami i narzędziami unijnymi stosowanymi w danym państwie. Czyli oprócz różnych programów i projektów mamy jeszcze delegacje przedstawicielstwa Komisji Europejskiej, albo mamy różnego rodzaju działania podejmowane w ramach innych polityk unijnych, na przykład polityki rozszerzenia. Więc ponownie on nie koordynuje tych działań, ale on jest w stanie otworzyć właśnie płaszczyznę porozumienia pomiędzy osobami, które realizują te misje. Trzeci poziom to jest działanie pomiędzy Unią Europejską i państwami Unii Europejskiej w danym państwie. I ponownie to jest dyplomata. On nie może powiedzieć nikomu, kto ma co robić. On tylko może zauważać pewne nieścisłości i wskazywać na to, że byłoby efektywniej, gdyby realizować jakąś politykę inaczej. On też oczywiście ma bardzo dużo informacji, które może wykorzystać w rozmowie z państwami członkowskimi czy z Unią Europejską. Czyli on stara się dbać o spójność polityki państw członkowskich Unii w danym obszarze, po to, żeby właśnie nie robić bigosu, który prowadzi do zupełnej niefunkcjonalności tych misji. No i dalej czwarty poziom to jest pomiędzy działaniami państw Unii Europejskiej a obecnością i programami innych organizacji międzynarodowych i innych podmiotów. Czyli jest takim łącznikiem pomiędzy tym, co robi Unia, a co robią inne organizacje. I zobaczmy na chwilę, jak wyglądały zadania pierwszego specjalnego przedstawiciela Unii Europejskiej, czyli tego, który został w 1996 roku wysłany w region Wielkich Jezior Afrykańskich. To była misja, która obejmowała cztery państwa, czyli Rwandę, Burundi, Ugandę i część Demokratycznej Republiki Kongo. I specjalny przedstawiciel Unii był wcześniej wysokim przedstawicielem ONZ-u w Mozambiku przez 3 czy 4 lata. Od marca 1996 reprezentował Unię Europejską, właśnie w czterech państwach. Obszar objęty walkami. Obszar, w którym stabilizowała się państwowość i demokracja. 1994 rok był bardzo trudnym rokiem w tej okolicy, szczególnie w Rwandzie miało miejsce masowe ludobójstwa, ale także w Burundi wojna. Rwanda i Uganda interweniowały w Zairze Wschodnim, czyli generalnie działo się bardzo dużo. Przede wszystkim bardzo dużo przemocy, bardzo dużo konfliktów, bardzo dużo ludobójstwa przy bardzo mało skutecznych władzach tych państw, czyli efektywność władz była bardzo, bardzo nikła. Na slajdzie 11 przedstawione są cztery podstawowe zakresy działania specjalnego przedstawiciela, czyli nadzorowanie procesu transformacji pokojowej i demokratycznej, budowanie jednolitego stanowiska Unii, przygotowywanie raportów i analiz dla państw członkowskich Unii, dla instytucji Unii Europejskiej, no i w miarę możliwości koordynacja działań Unii Europejskiej w regionie. Charakter tej misji się zmienia w zależności od tego, jak zmienia się sytuacja na miejscu, czyli w momencie, kiedy specjalny przedstawiciel jakby jest rozlokowany, sytuacja jest bardzo napięta, toczą się działania zbrojne i z czasem stabilizacja konfliktu robiona przez ONZ powoduje, że i ewoluuje mandat specjalnego przedstawiciela. Czyli z rozwiązywania konfliktu bardziej w kierunku zadań związanych z budowaniem państwowości. Przy czym, no, nie oszukujmy się, no, pierwsze z tych zadań, czyli nadzorowanie procesu transformacji pokojowej i demokratycznej, może być realizowane w zasadzie tylko w sposób bierny, ponieważ specjalny przedstawiciel nie ma żadnych środków do tego, żeby wpływać na proces transformacji innych niż negocjowanie, rozmawianie i przekonywanie. Więc nie ma żadnego takiego tak zwanego hard power, nie ma żadnej siły twardej, która umożliwiałaby mu wpływanie na sytuację. Natomiast rola Unii Europejskiej wzrasta wraz z uspokajaniem się sytuacji na miejscu i szczególnie w 2006 roku, czyli pod koniec obecności specjalnego przedstawiciela, który był do 2007 roku, Unia Europejska przejęła na siebie ciężar obserwacji wyborów. To były kolejne wybory, czyli różne wybory się tam w międzyczasie odbywały, natomiast w lipcu miały miejsce te kluczowe, w lipcu 2006 roku, to są wybory prezydenckie, w październiku druga jest runda i tak dalej. No i w listopadzie wreszcie Joseph Kabila zostaje zaprzysiężony na prezydenta i od tego momentu postępuje konsolidacja pokojowa i stabilizacja polityczna. I tutaj faktycznie Unia Europejska wykazała się dużym zaangażowaniem. Ta misja kosztowała 165 milionów euro i została dosyć pozytywnie oceniona. Wysoki przedstawiciel wspierał proces rozwoju, nawiązywał stosunki ze wszystkimi liderami politycznymi, rozmawiał, negocjował z nimi, interweniował, kiedy się pojawiły jakieś konflikty i ogólnie i to nadzorowanie wyborów w 2006 roku i przede wszystkim cała misja w regionie Wielkich Jezior, misja specjalnego przedstawiciela zostały ocenione bardzo pozytywnie. Ale jak sam specjalny przedstawiciel przyznał, nie było prosto i dużą część swojego czasu poświęcił nie na działania na miejscu, tylko na podróże od jednej stolicy europejskiej do drugiej, w tym, żeby przekonywać państwa członkowskie Unii Europejskiej do realizacji w miarę spójnej polityki. I zaangażowanie czy różnice w podejściu państw Unii do stabilizacji pokojowej w Afryce były ogromne i odzwierciedlają historię zaangażowania państw w różnych obszarach. Czyli na przykład mamy w Unii Europejskiej dawne imperia kolonialne, szczególnie Belgia i Francja były bardzo zainteresowane rozwojem sytuacji w Zairze. Podczas kiedy inne, wtedy Wielka Brytania, chciały zainteresowania czy koncentracji zainteresowania Unii Europejskiej w Zairze Wschodnim na przykład, czyli gdzie Rwanda i Uganda właśnie prowadziły wojny. Czyli jakby była ogromna rozbieżność pomiędzy kluczowymi, najsilniejszymi państwami, najsilniejszymi jeżeli chodzi o możliwość podjęcia jakiejś interwencji zbrojnej, czyli pomiędzy Francją a Wielką Brytanią, które jak wiemy są największymi donatorami, były wtedy największymi donatorami do polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, ale też państwami, które miały największe armie oraz doświadczenie w rozlokowywaniu tych armii poza granicami swojego państwa. I te interesy tych dwóch podstawowych, kluczowych państw Unii Europejskiej były sprzeczne. W związku z tym nie było jednolitego stanowiska odnośnie tego, czy trzeba interweniować, gdzie trzeba interweniować i co trzeba robić priorytetowo, czyli co najpierw, a co potem. I czy pod banderą Unii Europejskiej, czy pod banderą NATO, do którego to i Francja, i Wielka Brytania także miały różny stosunek. Więc specjalny przedstawiciel przyznał, że dużą część swojego czasu poświęcił na mediowaniu pomiędzy rządami państw członkowskich Unii Europejskiej. Przykładem kolejnej trudności, ale nie związanej z państwami członkowskimi, tylko z konfliktem kompetencyjnym wewnątrz instytucji unijnych, była kwestia związana z demobilizacją osób walczących i reintegracją ze społeczeństwem. To jest jedna z podstawowych rzeczy, którą trzeba zrobić, jeżeli chcemy przeprowadzić transformację od wojny do pokoju. Czyli wszystkich, którzy do tej pory walczyli, trzeba wysłać do domu, a najpierw trzeba im odebrać broń. Więc rozumiecie Państwo, że to ma kolosalne znaczenie dla rozwoju sytuacji, ale nie wystarczy ludziom zabrać broń i powiedzieć do widzenia, idźcie do domu, tylko trzeba w jakiś sposób tak zrobić, żeby oni nie zaczęli ze sobą walczyć bez tej broni, to jedna rzecz. A druga rzecz, żeby powracając do, no właśnie pytanie dokąd, czy mają jakiś dom, czy mają dokąd powracać, trzeba im dać jakąś alternatywę do walki. Czyli do tej pory żyli z tego, że walczyli i teraz trzeba im dać jakąś możliwość zarabiania w inny sposób i stworzyć tą możliwość na tyle atrakcyjną, że oni nie będą wracali do walczenia. Więc dla procesu transformacji pokojowej rzecz absolutnie fundamentalna musi być przeprowadzona dobrze, bo inaczej konflikt się odrodzi. A tymczasem zamiast koncentrować się na tym procesie, który jest kluczowy właśnie dla powodzenia misji stabilizacyjnej, Unia Europejska skoncentrowała się na konflikcie wewnętrznym, ponieważ misja unijna, która została rozlokowana, powołana w ramach polityki bezpieczeństwa i obrony, miała konkurencję w postaci misji, która została powołana przez Komisję Europejską. I te dwie instytucje, czyli jakby instytucje zarządzające jedną polityką i dwa, Komisja Europejska, która no, funkcjonalnie jest oderwana, instytucjonalnie jest oderwana od instytucji, które zarządzają tą polityką, nie były w stanie dojść do porozumienia. Każda z nich miała kompetencje do tego, żeby otworzyć misję i zamiast koncentrować się na tym, że jest zadanie, jest sytuacja, trzeba działać i trzeba coś robić, trzeba mieć program i robimy to, no to skoncentrowały się na ustalaniu, jakie my mamy procedury i kto jest istotniejszy. I widzicie Państwo, i na tle właśnie tego drugiego problemu instytucja specjalnego przedstawiciela jest właśnie fenomenem, dlatego że jako jedna z bardzo nielicznych instytucji, które realizują zadania Unii Europejskiej, jest to instytucja, która powstała w sposób funkcjonalny, czyli najpierw była potrzeba, do potrzeby została dopasowana jakaś formuła, a następnie dopiero zostało wykonane zakotwiczenie tej instytucji pośród różnych innych instytucji Unii Europejskiej. To ma swoje plusy i minusy oczywiście. Plusem jest to, że EU Special Representative jest instytucją adekwatnie dostosowaną do potrzeb, do realnych potrzeb, które występują na świecie. Minusem jest to, że ponieważ ta instytucja powstała funkcjonalnie. Bardzo trudno jest ją zaczepić wśród innych instytucji, które już zostały powołane w acquis communautaire, czyli w prawie wspólnotowym, prawie Unii Europejskiej. I przez to osłabia się jej możliwości, ponieważ nie można i Special Representative nadać odpowiednich kompetencji do tego, żeby realizował zadania, które są mu powierzone. Ale jest to pewnego rodzaju fenomen. Uważa się, że sukces misji w obszarze Wielkich Jezior, przechodzę w tej chwili do slajdu 12, wynikał z trzech rzeczy. Po pierwsze, relacje z lokalnymi władzami były fantastyczne, to znaczy specjalny przedstawiciel był w stanie wypracować bardzo dobre kontakty z tymi elitami, nawiązał z nimi dobry kontakt, był w stanie mediować pomiędzy nimi, czyli to było zrobione naprawdę wyśmienicie. Dwa, spójność procesu podejmowania decyzji w Brukseli, to znaczy w momentach, kiedy ta spójność była lepsza, to i efektywność działania misji na miejscu była znacznie lepsza, czyli jakby wykazano jednoznacznie, wydaje się dosyć oczywistą zależność, ale wymagała ewidentnie podkreślenia. No i trzecia jest taka, że wbrew pozorom zespół specjalnego przedstawiciela ma bardzo dużo pracy. I w zależności od tego, jak duży jest zespół, jak efektywna jest jego praca, to te zadania wykonywane są lepiej. Czyli dobre ułożenie całego biura, rozbudowanie tego biura odpowiednie jest absolutnie kluczowe do tego, żeby funkcje specjalnego przedstawiciela były realizowane. Te funkcje, które są dosyć rozległe, a kompetencje dosyć znikome, w związku z tym jakby nadrabiano tutaj fachowością biura, które zostało otwarte przy specjalnym przedstawicielu. I podsumowując działalność specjalnych przedstawicieli, analitycy podkreślają, że specjalny przedstawiciel ma zawsze dwa kluczowe zasoby, które stanowią jego sile. Pierwsze to jest mandat polityczny państw członkowskich Unii Europejskiej, czyli mają mocowanie prawne, mają jakby pieczątkę Unii Europejskiej do tego, żeby działać. I to oczywiście w świecie coś znaczy. To znaczy na tyle, na ile Unia Europejska ma pozycję, na tyle właśnie specjalny przedstawiciel, który ją reprezentuje, jest jej twarzą, ma tą samą pozycję, czy reprezentuje tą samą pozycję. Czyli jest wiele mankamentów działania tego stanowiska, ale jednocześnie jest to silny mandat. I druga rzecz to jest znajomość obszaru, na którym funkcjonują. Zazwyczaj są to dyplomaci z doświadczeniem już w obszarze, w którym są rozlokowani. I zazwyczaj mają już kontakty, wiedzą, na czym to polega, wiedzą, z kim rozmawiać, na jaki temat, czyli to nie jest tak, że zajmowali się do tej pory, nie wiem, Antarktydą, a są nagle przypisani do Afryki Południowej. Czyli oni zazwyczaj wiedzą, na czym stoją i potrafią się posługiwać tą wiedzą. I analitycy podkreślają, że dotychczas w działaniach specjalnych przedstawicieli to były najsilniejsze fundamenty ich pracy, czyli ich sukces, ich pracy opierał się przede wszystkim o te dwa filary. I dalej analitycy podsumowują, przechodzę w tej chwili do slajdu 14, że do tej pory można powiedzieć, że specjalni przedstawiciele mieli sześć schematycznych, podstawowych ról. Po pierwsze, dostarczają informacje do Unii Europejskiej, do różnych instytucji, ale też i do państw członkowskich i na podstawie tych informacji podejmowane są decyzje, co wiąże się właśnie z drugim punktem, czyli z drugą rolą, czyli że są tak zwanymi policy makers, czyli pomagają formułować politykę Unii Europejskiej w danym obszarze. I oczywiście nie są jedynymi, którzy tą politykę formułują, oni działają razem z innymi instytucjami i nie są też najważniejsi, ale w pewnym sensie są dlatego kluczowi, że najwięcej wiedzą. Trzeci punkt to jest zarządzanie kryzysem na miejscu, przy czym wiemy, że ich środki oddziaływania są dosyć ograniczone, czyli mogą dostarczać informacje i mogą doradzać szefom misji cywilnych, mogą doradzać szefom misji wojskowych, mogą kontaktować się ze stronami konfliktu, czyli są, powiedzmy, są nie pierwszą linią frontu, ale są szarą eminencją zarządzania, czy mogą być szarą eminencją zarządzania procesem stabilizacyjnym. Dalej wspierają koordynację akcji i misji Unii Europejskiej. Jak wiemy, nie mają zwierzchności nad misjami unijnymi, nie mają też głosu decyzyjnego, mają głos doradczy, ale to, co mogą robić, co okazało się, że jest potrzebne i konieczne i dobrze wychodzi, to jest rozstrzyganie sporów kompetencyjnych na miejscu. Czyli jeżeli są dwie misje unijne i wchodzą sobie w drogę, to wtedy specjalny przedstawiciel ma szansę na to, żeby uregulować relacje pomiędzy tymi dwiema misjami. Kolejną kompetencją, czy kolejną rolą jest budowanie networku wokół jakiegoś zagadnienia. Czyli mogą w ten sposób formułować w zasadzie politykę, że budują siły poparcia dla jakiejś sprawy, ponieważ oni mają dostęp do władz Unii Europejskiej, mają łatwy dostęp do władz państw członkowskich Unii Europejskiej, ale też i rozmawiają, działają z lokalnymi liderami, czyli przywódcami różnych stron, to oni są w stanie zbudować platformę komunikacji w sprawie rozwiązania jakiegoś problemu czy stabilizacji jakiegoś konfliktu. Oczywiście ponownie to wszystko zależy od woli ludzi, z którymi rozmawiają, a także od ich zdolności dyplomatycznych, czyli zdolności do tego, żeby stworzyć jakieś poparcie, nie nadepnąć nikomuś na odcisk, ale to jest możliwe dzięki temu właśnie, że mają mandat unijny. No i ostatnia z tych ról odnosi się do tego, że przecież specjalni przedstawiciele nie są jedynymi, którzy działają, jedynymi dyplomatami, którzy działają w obszarze zainteresowania, a Unia Europejska nie jest jedynym podmiotem prawa międzynarodowego, który tam działa. Organizacji, które działają, międzyrządowych, pozarządowych, państw, które realizują swoje własne projekty i programy, jest cała masa. To jest cały wielki zbiornik wszystkiego, co dzieje się jednocześnie, w sposób w dużej mierze zupełnie nieskoordynowany. Więc określono tą rolę specjalnego przedstawiciela jako agentów multilateralizmu, czyli instytucje, które współpracują z innymi podmiotami, które działają na tym samym obszarze, czyli z organizacjami międzynarodowymi, międzyrządowymi, pozarządowymi, z innymi istotnymi, bardziej lub mniej podmiotami zaangażowanymi w działania na terenie państwa przyjmującego. Czyli krótko podsumowując, zobaczyliście Państwo mniej więcej, jak działa specjalny przedstawiciel. Chciałam poświęcić temu osobny wykład, dlatego że w moim przekonaniu jest to bardzo obiecująca instytucja. O ile może nas najść marazm, kiedy popatrzymy, jak trudna do realizacji jest misja wojskowa i jak prawie niemożliwa jest do realizacji misja cywilna. Może nie aż tak, ale jednak nie jest łatwa. I kiedy zobaczyliśmy, jak trudne do wprowadzenia są zmiany, czyli nadanie Unii Europejskiej kompetencji do werbowania członków do misji cywilnych, albo przekonanie państw do tego, żeby razem zrealizowały misję wojskową i to pod banderą unijną, a nie ONZ-u i tak dalej, i tak dalej. Jakie ile sporów pomiędzy instytucjami, to nagle zobaczcie, że jest jakaś taka bezludna wyspa, specjalny przedstawiciel, która jest instytucją dobrze przemyślaną, dobrze zaprojektowaną i jeszcze stosunkowo słabo osadzoną wśród innych instytucji i z bardzo rozległymi zadaniami, ale bardzo ograniczonymi kompetencjami. Ale jest pewne światełko w tunelu. To jest instytucja, która gdyby dalej rozwijać pomysł na stabilizowanie obszarów, które są politycznie, społecznie, gospodarcze, ekonomicznie zupełnie niestabilne, a te, jak wiemy, są zagrożeniem, bo nigdy nie wiadomo, co się na nich urodzi, w jaki sposób dotknie to Unię Europejską, to można pomyśleć o wzmocnieniu tych tak zwanych executive powers, czyli tej zdolności do faktycznego zarządzania czymś tego specjalnego przedstawiciela. I wtedy to by miało naprawdę spory sens. Czy do tego dojdzie? Na pewno nie w krótkim okresie. Natomiast jest pewna szansa, że jeżeli faktycznie Niemcy w sposób bardziej zaangażowany podejdą do, teraz po wystąpieniu Wielkiej Brytanii, do realizacji stabilności zewnętrznej jako części budowania bezpieczeństwa wewnętrznego Niemiec i Unii Europejskiej, to jest szansa, że one, które zawsze były promotorem idei rozwijania kompetencji do wsparcia administracyjnego i od strony cywilnej państw, które takiego wsparcia wymagają, jest szansa, że coś w tą stronę zacznie się rozwijać. No, przyszłość pokaże. Prawdopodobnie nie bliska przyszłość, ale jest światełko w tunelu.